Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejny już wykład telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Tym razem poprowadzi je Katedra Teologii Biblijnej. Ja nazywam się ksiądz Łukasz Darowski, jestem salwatorianinem, magistrem nowicjatu, wychowawcą i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. A wraz ze mną jest ksiądz kleryk Piotr Dymon, również salwatorianin, magistrant naszego seminarium.
Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
W ramach wykładów naszej katedry zajmujemy się Ewangelią według świętego Jana. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować temat modele powołania uczniów, dlatego które będą omówieniem pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Miesiąc temu na naszych pierwszych wykładach skupiliśmy naszą uwagę na Janie Chrzcicielu. Jego wielkość polegała na tym, że był on pierwszym człowiekiem, który dzięki Bożemu objawieniu odkrył tożsamość Jezusa. Jako pierwszy dał o nim świadectwo, mówiąc: oto Baranek Boży. To świadectwo Jana jest niezwykle ważne, dlatego że podprowadza ono do poznania, do spotkania z Jezusem kolejnych uczniów. Dzięki jego świadectwu kolejni uczniowie poszli za Jezusem. Zanim jednak przyjrzymy się dokładnie drodze kolejnych uczniów w czwartej Ewangelii, popatrzmy na strukturę wybranego tekstu. Otóż pierwszy rozdział Ewangelii rozpoczyna się prologiem. Jest on pewnego rodzaju przedmową, która pozwala nam właściwie odczytać całość czwartej Ewangelii. Wprowadza ona pojęcie odwiecznego logosu, a więc słowa, które było i jest współistotne Bogu Ojcu. W określonym momencie historii zbawienia to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Rozpoczyna się więc okres, w którym Jezus, jednorodzony Bóg, objawia nam swojego Ojca. I ten proces objawienia rozpoczyna się w czwartej Ewangelii tak zwanym tygodniem inauguracyjnym, tak jak widzimy na ekranie. W opisie pierwszych dwóch dni główną postacią narracji jest Jan Chrzciciel. Najpierw rozmawia on z delegacją jerozolimską, a potem kolejnego dnia daje on świadectwo o tym, który ma przyjść po nim, który jest większy od niego. Skoro więc Jan Chrzciciel jest świadkiem, to jego świadectwo musi mieć swoich słuchaczy. I tych słuchaczy odkrywamy właśnie trzeciego i czwartego dnia. Są to pierwsi uczniowie Jezusa. Dlatego też dzisiejszy temat, modele powołania uczniów, będzie oparty na tekście trzeciego i czwartego dnia, tygodnia inauguracyjnego. Są to rozdział pierwszy, wersety 35-51.
Mówiąc o modelu powołania, mówimy o pewnym wzorcu, który ma swoje konkretne, powtarzające się elementy. Dlatego analizując wybrany fragment czwartej Ewangelii, zwróćmy szczególną uwagę na określone etapy w narracji, korzystając z owoców metody narracyjnej. Pomogą nam one dostrzec i wyodrębnić poszukiwany model powołania. Posłuchajmy opisu powołania pierwszych anonimowych uczniów w wersetach od 35 do 39. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Na początku narracji pojawia się Jan Chrzciciel wraz z dwoma swoimi uczniami. Być może jesteśmy zaskoczeni, że ci uczniowie są bezimienni, anonimowi. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w Ewangeliach synoptycznych Pan Jezus powołuje swoich uczniów po imieniu. Dlaczego więc tutaj uczniowie są anonimowi? Jest to bardzo ważny zabieg literacki. Z jednej strony anonimowość pierwszych uczniów pozwala na to, aby każdy czytelnik mógł się z nimi jakoś utożsamić. Każdy z nas może poczuć się jak jeden z uczniów czekających razem z Janem nad brzegiem Jordanu. Z drugiej strony anonimowi uczniowie obrazują pewien ideał, wzór prawdziwego ucznia. Odkrycie konkretnych etapów tego wzoru pozwoli nam właściwie ocenić drogę powołania kolejnych uczniów, znanych nam już z imienia. Dlatego postaramy się teraz przeanalizować proces powołania tych dwóch bezimiennych uczniów, aby odkryć idealny model powołania. Ten model będziemy wyszczegóławiać i rozwijać w dalszej części wykładu. Przejdźmy zatem do tekstu. Pierwszy etap w usłyszanym fragmencie Ewangelii dotyczy świadectwa Jana Chrzciciela. Jego osoba jest już czytelnikowi dobrze znana z poprzednich dni opowiadania. Został tam ukazany jako człowiek posłany przez Boga po to, aby zaświadczyć o Bożym Baranku. Czeka więc na odpowiedni moment, aby dać świadectwo. Przypatrzmy się teraz temu, jaka jest dynamika etapu świadectwa. Werset 35 opisuje sytuację wyjątkowo statyczną. Jan wraz z dwoma swoimi uczniami znowu stoi w tym miejscu, gdzie, jak się domyślamy, zawsze stał. Grecki przysłówek palin, tłumaczony jako znowu, podkreśla, że był to zupełnie zwykły dzień, taki jak każdy inny. Ta statyczna sytuacja zmienia się diametralnie wtedy, gdy pojawia się sam Jezus. Przybycie Jezusa rozpoczyna ruch i napędza rozwój akcji. Nagle ożywiony Jan daje o nim świadectwo: oto Baranek Boży. Jest to dosłownie nawiązanie do dłuższego świadectwa Jana z poprzedniego dnia. Pamiętamy, że Jan wtedy mówił o duchu, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na tajemniczym mężu, który przewyższa Jana godnością. Kiedy więc anonimowi uczniowie usłyszeli świadectwo Jana, poszli za Jezusem. Mamy tutaj przykład idealnej postawy pierwszych uczniów. Ufając świadectwu Jana Chrzciciela, nie zadają zbędnych pytań, ale bez słowa opuszczają swojego dawnego nauczyciela i kierują swoje kroki za nowym mistrzem. Rozpoczyna się dynamiczny ruch w kierunku Jezusa. Na razie jest to jedynie ruch fizyczny. Warto jednak zauważyć, że grecki czasownik akolutheo, oznaczający pójść za kimś, ma jeszcze głębsze znaczenie. Oprócz fizycznego pójścia za kimś, oznacza również naśladowanie swojego duchowego mistrza. Widzimy więc tutaj pewną zapowiedź zalążka wiary, która prowadzi uczniów na drogę naśladowania Chrystusa.
Ksiądz Piotr ukazał nam pierwszy element, etap modelu poznawania czy powołania uczniów. Możemy go nazwać etapem świadectwa. To właśnie świadectwo Jana, usłyszane przez anonimowych uczniów, wprowadza ich w ruch skierowany na osobę Jezusa. Drugim etapem na drodze powołania jest etap spotkania z Jezusem. Posłuchajmy jeszcze raz wersetu 38. Jezus zaś, odwróciwszy się, I ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Zauważmy, że odczytany tekst jest przede wszystkim pięknym opisem spotkania. Jest to spotkanie, które inicjuje sam Jezus. Kiedy uczniowie Jana idą za Jezusem, on odwrócił się i ujrzał, że idą za nim. Te dwa czasowniki, odwrócił się i ujrzał, są nie tylko plastyczne, ale mają także swój głęboki wymiar. W Starym Testamencie odpowiednikiem greckiego słowa strefo, obrócić się, powrócić, jest hebrajski czasownik szuf. Występuje on często w dramatycznych prośbach Izraela o powrót Boga do swojego ludu. Obrócenie się Jezusa w kierunku uczniów ma zatem wydźwięk głębokiej litości wcielonego słowa. Przypomina nam treść prologu, gdzie słowo przyszło do swojej własności, aby tym, którzy je przyjęli, dać moc stania się dziećmi Bożymi. Tą głęboką litość Jezusa potęguje kolejny czasownik ujrzał, z greckiego theaomai. Oznacza ono spojrzenie pełne miłosierdzia. Tym samym spojrzeniem Pan Jezus obdarzy później głodne tłumy przed cudownym rozmnożeniem chleba w rozdziale 6. Jezus inicjuje spotkanie nie tylko gestem i spojrzeniem, ale także słowem. To On pierwszy zwraca się do idących za Nim uczniów. Mówi do nich: Tidze teite, czego szukacie? Na najbardziej dosłownej płaszczyźnie narracji pytanie to oznacza: czego ode mnie chcecie? Dlaczego idziecie za mną? Nie ulega jednak wątpliwości, że Jezusowi chodzi o coś więcej. O co więc chodzi Jezusowi? W kontekście miłosiernego obrócenia się i głębokiego spojrzenia Jezusa na swoich uczniów, pytanie to może mieć wymiar egzystencjalny. Jezus zachęca ich, aby odkryli przed Nim swoje najgłębsze pragnienia, to, co mają w sercu. Myślę, że każdy z nas może sobie wyobrazić taki obraz, kiedy Jezus patrzy nam głęboko w oczy i pyta nas: czego szukasz? Co jest w twoim sercu? Czego pragniesz? Inną możliwością interpretacyjną jest zestawienie słów Jezusa z pytaniem, które już wcześniej jerozolimska delegacja zadała Janowi Chrzcicielowi. Było to pytanie: kim ty jesteś? Wtedy kapłani i lewici starali się dociec, jaka jest tożsamość Jana Chrzciciela. A czego szukają uczniowie? Uczniowie, jako ci, którzy szukają swojego mistrza, nauczyciela, chcą się dowiedzieć, kim on jest. Pytają więc o tożsamość Jezusa. A Jezus, pytając ich, czego szukacie, w rzeczywistości pyta ich, czy uwierzyli słowom Jana Chrzciciela, że to on jest prawdziwym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, namaszczonym Duchem Świętym, wybrańcem samego Boga. Odpowiedź uczniów jest bardzo prosta. Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Ta odpowiedź wyraża ich głębokie pragnienie, aby lepiej poznać Jezusa. Można je przełożyć następująco. Szukamy Ciebie, chcemy Cię lepiej poznać. Chcemy, abyś był naszym mistrzem, ponieważ uwierzyliśmy Janowi, że Ty jesteś odpowiedzią na nasze najgłębsze pragnienia. Uczniowie na razie znają Jezusa tylko ze słuchu, na podstawie świadectwa Jana, ale teraz chcą poznać Go osobiście. Chcą wiedzieć, gdzie mieszka, chcą wiedzieć, kim jest.
Etap spotkania z Jezusem, który przedstawił ksiądz Łukasz, uwypuklił miłosierną inicjatywę Jezusa i głębokie pragnienie uczniów, aby lepiej poznać swojego nauczyciela. Teraz przejdźmy do ostatniego etapu modelu powołania, jakim jest etap poznania tożsamości Jezusa, etap odkrycia, kim jest Jezus. Przypomnijmy sobie ostatni, 39 werset analizowanego fragmentu. Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. Niezwykle budująca jest dla nas postawa uczniów. Gdy wcześniej Jan Chrzciciel dawał świadectwo o Jezusie, oni bez wahania usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Teraz jest podobnie. Gdy Jezus zaprasza ich słowami: chodźcie, a zobaczycie, oni dokładnie wypełniają słowa swojego nowego nauczyciela. Ewangelista notuje: poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. Uczniowie są więc niezwykle otwarci na świadectwo o Jezusie i na słowa samego Jezusa. Ich pragnienie poznania Go jest poparte zaufaniem i czynem. Idąc za Jezusem, uczniowie osiągają swój cel. Zobaczyli, gdzie Jezus mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. W tym zdaniu dwukrotnie występuje czasownik meno. Jest to teologicznie bardzo ważny termin w czwartej Ewangelii. Oznacza on nie tylko mieszkać, ale również pozostawać, trwać. W dalszej części Ewangelii Jezus używa tego czasownika w odniesieniu do swojej relacji z uczniami, ale także do swojej wyjątkowej relacji z Ojcem. Wymownym tego przykładem są słowa Jezusa w 15 rozdziale. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wyrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. W tych kilku wersetach słowo meno, trwać, pojawia się aż 7 razy. Jest ono głównym terminem opisującym relacje więzi uczniów z Jezusem na wzór obrazu latorośli i krzewu winnego. Z tej perspektywy łatwiej jest nam dostrzec, że słowo meno, powtarzające się dwukrotnie w naszym tekście, nie jest przypadkowe. Oznacza ono, że uczniowie nie tylko zobaczyli, gdzie Jezus fizycznie przebywa, mieszka, i nie tylko pozostali u Niego. Oznacza przede wszystkim początek głębokiej więzi na wzór latorośli trwającej w winnym krzewie. Jest to więź głębokiej wiary, miłości i poznania, prawdziwej tożsamości Jezusa. Jest to tak wyjątkowy moment w życiu uczniów, że po wielu latach ewangelista doskonale pamięta dokładną godzinę tego wydarzenia. Było to około godziny 10, czyli 4 po południu. Podsumowując krótko model powołania anonimowych uczniów, zobaczmy, jakie są jego 3 etapy. Pierwszy – etap świadectwa. Drugi – etap poznania, spotkania z Jezusem. I trzeci etap to głębokie poznanie Jezusa. Warto zapamiętać te 3 etapy modelu, ponieważ są one wzorem, który będzie się powtarzał na drodze powołania kolejnych uczniów. Powyższy model jest więc kluczem do interpretacji i oceny każdej historii powołania w czwartej Ewangelii.
Posłuchajmy kolejnego fragmentu narracji opisującej powołanie Szymona Piotra. Są to wersety 40-42. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Słuchając tego fragmentu Ewangelii, od razu dostrzegamy pojawienie się postaci z konkretnymi imionami. Wcześniej uczniowie byli anonimowi, a ich droga pójścia za Jezusem ukazywała nam pewien wzorzec, model powołania. Teraz, z perspektywy tego wzorca, możemy spojrzeć na powołania konkretnych uczniów. Pierwszym uczniem, którego poznajemy z imienia, jest Andrzej. Ewangelista identyfikuje go z poprzednim epizodem narracyjnym. Jest on mianowicie jednym z tych dwóch anonimowych uczniów, którzy poszli za Jezusem. Jest to ważna informacja, ponieważ wskazuje na ciągłość i spójność opowiadania. W ten sposób powoli ujawnia się tożsamość jednego z anonimowych uczniów, a także ujawnia się jego powiązanie z kolejnym uczniem, Szymonem. Są oni bowiem braćmi. Andrzej daje świadectwo wobec swego brata słowami: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Te słowa wskazują na głębokie poznanie przez Andrzeja tożsamości Jezusa. Jest to trzeci etap modelu powołania, który wyodrębniliśmy w analizie drogi anonimowych uczniów. To głębokie poznanie przeradza się w świadectwo, czyli pierwszy etap modelu w stosunku do Szymona Piotra. W ten sposób odkrywa się przed nami pewien proces, który nazywamy łańcuchem świadectw. W tym procesie poznanie Jezusa przez jednego ucznia owocuje dawaniem świadectwa kolejnemu uczniowi. I tak, na początku Jan Chrzciciel był świadkiem dla Andrzeja, a potem Andrzej stał się świadkiem dla swojego brata Szymona. Ogniwa łańcucha zazębiają się i odsłaniają przed nami dynamikę przekazu wiary. Ten przekaz wiary nadal jest taki sam aż po dzień dzisiejszy. Również dzisiaj jedno pokolenie przekazuje wiarę drugiemu. Rodzice przekazują dzieciom, a dzieci potem kolejnym już pokoleniom. I ten piękny proces przekazywania wiary jest właśnie ukazany w Ewangelii, tak jak to widzimy na podstawie łańcucha świadectw. Kiedy patrzymy jednak na tekst, możemy zauważyć, że w tym procesie wydaje się coś nie pasować. Na podstawie modelu powołania anonimowych uczniów spodziewamy się, że Szymon Piotr ochoczo odpowie na świadectwo swego brata. Tymczasem jednak czytamy, że Andrzej przyprowadził go do Jezusa. Szymon pozostaje całkowicie bierny. Nawet przy spotkaniu z Jezusem Szymon nadal się nie odzywa. To Jezus pierwszy z miłością wejrzał na niego i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Słowa Jezusa informują nas, że Jezus dogłębnie zna Szymona. Wie, kim jest teraz, mówiąc: ty jesteś Szymon. Zna również jego przeszłość, skąd pochodzi, mówi: syn Jana. Oraz zapowiada jego przyszłość, jego misję, mówi: ty będziesz nazywał się Kefas. Dlaczego więc postać Szymona charakteryzuje się tak wielką wiernością? Z perspektywy trzech wyodrębnionych elementów modelu powołania, Szymon wyraźnie nie akcentuje pierwszego elementu, świadectwa, ponieważ nie słucha Andrzeja, który jest dla niego świadkiem. Nie przychodzi do Jezusa. Ponadto Szymon nie akcentuje również trzeciego elementu, czyli poznania tożsamości Jezusa, ponieważ nie staje się świadkiem dla kolejnego ucznia. Pozostaje zatem położenie akcentu na drugi element, etap modelu, czyli spotkanie z Jezusem. W tym spotkaniu dostrzegamy przede wszystkim wyraźną inicjatywę samego Jezusa, który z miłością wejrzał na Szymona oraz głębokie poznanie Szymona przez Jezusa. Jest to bardzo ważny element każdego powołania, który pozwala nam odkryć zasadniczą prawdę, że to sam Jezus jest tym, który powołuje. Nie można sobie niczym zasłużyć na powołanie. Nie można samemu z własnej inicjatywy pójść za Jezusem. Nawet Piotr, który podczas pisania czwartej Ewangelii cieszył się już wielkim autorytetem w Kościele, również podlega tej zasadzie. Pomimo swojej wrodzonej gorliwości, został powołany z inicjatywy samego Jezusa.
Wydaje się, że powołanie Szymona kończy ciągłość łańcucha świadectw. Szymon Piotr nie staje się świadkiem dla kolejnego ucznia. Pomimo tego odstępstwa od modelu, proces powołań nie kończy się. Jezus sam znajduje drogę do kolejnego ucznia. Wysłuchajmy wersetów 43 i 44. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Kiedy patrzymy na opis powołania Filipa z perspektywy naszego modelu powołania, to od razu dostrzegamy, że nie ma w nim etapu świadectwa. Następnego dnia sam Jezus spotkał Filipa, a dosłownie znalazł. Heurisko. A zatem możliwe jest również takie powołanie, które nie potrzebuje ludzkiego świadka. Jezus bezpośrednio powołuje tego, kogo wybrał, mówiąc: pójdź za mną. Bardzo ważne jednak jest kolejne zdanie, które wskazuje więzi Filipa z poprzednio powołanymi uczniami, Andrzejem i Piotrem. Mianowicie pochodzą z jednego miasta, z Betsajdy. A zatem postać Filipa wskazuje na pewną elastyczność w rozumieniu etapu świadectwa. Dopuszcza pierwsze bezpośrednie spotkanie z Jezusem bez udziału ludzkiego świadka, ale jednocześnie podkreśla konieczną późniejszą łączność z tymi, którzy już Jezusa poznali. Ta łączność pomiędzy uczniami ma istotne znaczenie w procesie powołania. Dalsza część narracji ukazuje bowiem stopniowe tworzenie się grupy uczniów. Każdy z tych uczniów powołany jest przez Jezusa indywidualnie, w osobistym spotkaniu, ale ewangelista podkreśla różnego rodzaju relacje między nimi. W przypadku Andrzeja i Szymona są to relacje rodzinne, a w przypadku Filipa jest to relacja wspólnego miejsca pochodzenia z pozostałymi uczniami. W ten sposób powoli z indywidualnych uczniów zaczyna się tworzyć zwarta grupa. Pojawi się ona po raz pierwszy podczas wesela w Kanie Galilejskiej pod nazwą grecką Choi Mathetai Autu, co tłumaczymy uczniowie Jego, to znaczy Jezusa. Warto również zauważyć, że po raz pierwszy w czwartej Ewangelii pojawia się tutaj wątek Galilei. Dotychczas miejscem spotkań Jezusa ze swoimi pierwszymi uczniami była Betania, po drugiej stronie rzeki Jordan, gdzie Jan udzielał chrztu. Teraz Jezus postanawia udać się do Galilei. Jest to miejsce rodzinne większości albo wszystkich właśnie powołanych uczniów, jeżeli przyjmiemy, że drugim anonimowym uczniem Jana Chrzciciela był sam Jan, ewangelista. Zatem Jezus zamierza skierować swoje kroki do miejsc, z którymi są związani. Do miejsc, które znamy z opisów powołania w Ewangeliach synoptycznych. Do pięknych okolic jeziora Genezaret, do łodzi, do sieci, słowem do ich codzienności. Kiedy zestawimy kierunek drogi Jezusa z pytaniem dwóch anonimowych uczniów Jezusa, Rabbi, gdzie mieszkasz, to zauważymy piękny proces zacieśniania się więzi pomiędzy Jezusem a Jego uczniami. Najpierw uczniowie poznają Jezusa poprzez pójście do Niego, do codziennego miejsca zamieszkania, a teraz Jezus wkracza do codzienności swoich uczniów. Owocem głębokiego spotkania Filipa z Jezusem jest jego świadectwo wobec Natanaela w wersecie 45. Filip mówi: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Te słowa świadczą o tym, że Filip uznał w Jezusie zapowiedzianego w Starym Testamencie Mesjasza. Odnoszą się zatem do trzeciego etapu modelu powołania, czyli poznania tożsamości Jezusa. Warto zauważyć, że ewangelista na razie nie opisuje opisu konkretnej drogi ucznia, która prowadzi do poznania Chrystusa. Wiemy tylko, że Filip spotkał się z Jezusem i został powołany. Kolejną informacją jest już pełne świadectwo ukazujące wiarę w Chrystusa. Rodzi się więc pytanie, w jaki sposób uczniowie odkrywają tożsamość Jezusa podczas spotkania z Nim? Odpowiedź znajdziemy w opisie powołania kolejnego ucznia, Natanaela.
Posłuchajmy więc opisu powołania Natanaela. Są to wersety 45-49. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Początek opisu powołania Natanaela przebiega według dobrze nam już znanych wzorców, modelów. Podobnie jak w przypadku Andrzeja, który znajduje swojego brata Szymona poprzedniego dnia w wersecie 41, tak i tutaj Filip znajduje Natanaela. Po spotkaniu z Natanaelem Filip, podobnie jak Andrzej, daje świadectwo o Jezusie. Wszystko się zgadza. Dalej widzimy jednak, że schemat ulega zmianie. W odróżnieniu do Szymona Piotra, Natanael reaguje na świadectwo Filipa, chociaż nie tak, jak się tego spodziewamy na podstawie reakcji uczniów Jana Chrzciciela z poprzedniego dnia. Nie występuje tutaj idealny zwrot usłyszał i poszedł za Jezusem. Zamiast tego Natanael poddaje krytyce świadectwo Filipa. Kwestionuje możliwość pochodzenia Mesjasza z Nazaretu. Mówi: czy może być co dobrego z Nazaretu? Słowa Natanaela podwyższają napięcie akcji, ponieważ stanowią przeszkodę w spotkaniu Natanaela z Jezusem. Wymagają więc wyjaśnienia. Filip nie wdaje się z Natanaelem w dyskusję. Mamy wrażenie, że nie chce on tracić czasu, a jego głównym pragnieniem jest doprowadzenie Natanaela do Jezusa. Kieruje więc od razu swojego rozmówcę do samego źródła, mówiąc: erchu kaj idę, chodź i zobacz. Taktyka Filipa nie niweluje napięcia akcji, ale ukierunkowuje na tego, który to napięcie rozwiąże. Warto również zauważyć, że odpowiedź Filipa jest bardzo podobna do słów Jezusa, które kieruje do anonimowych uczniów pierwszego dnia. Chodźcie, a zobaczycie. Filip więc stawia Natanaelowi taki warunek. Jeśli chcesz zobaczyć i w konsekwencji poznać Jezusa, to musisz do Niego przyjść. Myślę, że jest to również ważne dla nas w naszym kontekście kulturowym. Jeśli chcemy poznawać Jezusa, to musimy się z Nim spotykać, musimy do Niego przychodzić. Musimy znaleźć czas na to, aby do Niego przyjść. Jeśli chodzi o Filipa, to jego rola świadka tutaj się kończy. Odtąd narracja koncentruje się na spotkaniu Jezusa z Natanaelem. Niezwykle ciekawym zwrotem akcji jest kolejny werset opowiadania, 47. Natanael rzeczywiście przyszedł do Jezusa i spełnił warunek Filipa, ale nie zobaczył go, jak obiecywał świadek. To Jezus pierwszy go zobaczył i w ten sposób przejął inicjatywę w narracji. Czytamy: Jezus ujrzał Natanaela przychodzącego do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Świadectwo Jezusa o Natanaelu rozpoczyna dialog między nimi. Jest on rozbudowanym opisem osobistego spotkania z Jezusem. Spodziewamy się, że to spotkanie przekona Natanaela, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, chociaż według świadectwa Filipa pochodzi on z Nazaretu, czyli mało znaczącego miasteczka na obszarze nazywanym w księdze Izajasza Galileą Pogan. Na razie jednak to Jezus ujawnia tożsamość Natanaela, podobnie jak uczynił to wcześniej w przypadku Szymona Piotra. W ten sposób Natanael dowiaduje się, że Jezus jest tym, który zna go od wewnątrz, skoro już przy pierwszym spojrzeniu wie, że jest on prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Warto tutaj wyjaśnić słowa Jezusa. Są one najprawdopodobniej aluzją do psalmu 32, gdzie czytamy: szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Cały psalm 32 jest przede wszystkim pochwałą człowieka pokornego, takiego, który wyznaje przed Bogiem swoje winy i uzyskuje przebaczenie. W kontekście ironicznego komentarza Natanaela o Nazarecie, słowa pochwały w ustach Jezusa nawiązujące do uznania winy musiały zrobić na nim wielkie wrażenie. Ta świadomość bycia dogłębnie poznanym przez Jezusa skłania do postawienia pytania: skąd mnie znasz? Jezus odpowiada: widziałem cię, zanim zawołał cię Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Ewangelista nie informuje nas dokładnie o tym, co wydarzyło się pod drzewem figowym. Czasem mamy tendencję do tego, aby doszukiwać się w tekście jego głębszego znaczenia, chcieć zauważyć, co też autor biblijny miał na myśli. Ale myślę, że warto uszanować to milczenie ewangelisty, który nie podaje nam dokładnie, co takiego wydarzyło się pod drzewem figowym. Dopiero późniejsza reakcja Natanaela pozwala nam odkryć, że Jezus objawił przed nim głęboką znajomość jego wnętrza. Zostało to odczytane przez Natanaela jako osobisty znak. Pomimo tego faktu, element tajemniczości na poziomie narracji został zachowany. Najważniejsze jest jednak to, że spotkanie z Jezusem, chociaż przysłonięte tajemnicą, prowadzi do jego głębokiego poznania. To głębokie poznanie Jezusa zostało wyrażone przez Natanaela pięknym wyznaniem wiary: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Napięcie akcji zostało rozwiązane. Natanael stał się kolejną osobą w łańcuchu, która poznała Jezusa przez osobiste i wyjątkowe spotkanie z Nim. Warto również zauważyć, że Natanael wyraża swoje świadectwo wiary wobec samego Jezusa. Nie czyni tego wobec kolejnego ucznia, który przyjdzie po nim. W ten sposób przerywa dotychczasowy schemat, w którym osoba spotykająca się z Jezusem staje się jednocześnie świadkiem dla kolejnej. Natanael jest więc ostatnim powołanym uczniem opisanym w czwartej Ewangelii.
Wyznanie wiary Natanaela kończy modelowy łańcuch pierwszych uczniów, którzy poznają Jezusa, ale nie kończy procesu odkrywania tożsamości Jezusa. Kolejne dwa wersety zapowiadają nowy, jeszcze wspanialszy etap. Posłuchajmy słów Jezusa do Natanaela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Werset 50 zawiera komentarz Jezusa, który podsumowuje całą serię spotkań Jezusa z indywidualnymi uczniami. Z punktu widzenia prowadzenia narracji jest on tutaj konieczny. Bez tego komentarza czytelnik mógłby oczekiwać kolejnego spotkania, którego katalizatorem byłby tym razem Natanael. Jezus interpretuje odpowiedź Natanaela jako wyznanie wiary. Podkreśla również, że motywem tego wyznania był wyjątkowy sposób poznania Natanaela pod drzewem figowym, które odczytywał jako osobisty znak. Zaraz potem dodaje jednak: zobaczycie jeszcze więcej niż to. Co to oznacza? Tę wypowiedź można zrozumieć na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to zapowiedź przyszłości Natanaela, podobnie jak miało to miejsce przy zmianie imienia Szymona na Piotr, czyli skała. Po drugie, to zdanie zapowiada przyszłość, a konkretnie wskazuje na przyszłe wydarzenia w Kanie Galilejskiej, gdzie uczniowie zobaczą Jezusa objawiającego swoją chwałę. Najważniejszym jednak znaczeniem tej wypowiedzi jest to, że droga poznania Jezusa jeszcze się nie zakończyła. Będzie ona kontynuowana w jeszcze bardziej intensywnym wymiarze. Innymi słowy, powołanie to dopiero początek. Przed uczniami rozpościera się jeszcze bardzo długa droga. Przed smakiem tej drogi są dalsze słowa Jezusa. Rozpoczyna je uroczystym wstępem skierowanym do uczniów w liczbie mnogiej. Amen, amen, lego chymin. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jest to punkt szczytowy całego opowiadania o powołaniu indywidualnych uczniów. Jezus mówi: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Sama treść tego loginu jest raczej tajemnicza. Wśród biblistów istnieją różne opinie interpretacyjne. Większość egzegetów widzi tutaj aluzję do tajemniczej wizji Jakuba z Księgi Rodzaju. Jakub ujrzał drabinę sięgającą nieba oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili w dół. Te słowa należy zinterpretować w kontekście Jezusowego zaproszenia do pierwszych uczniów: chodźcie, a zobaczycie. Jezus więc nie tylko zaprasza, ale daje konkretną obietnicę. Jeśli uczniowie pójdą za Nim, to zobaczą chwałę obecności Bożej. Będzie to chwała objawiona w Jezusie jako Synu Człowieczym. Obietnica ta pozostaje po raz pierwszy wypełniona w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus objawił swą chwałę. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Podsumujmy teraz nasze rozważania. Fragmenty Ewangelii opisujące powołania uczniów są zawsze poruszające. Myślę, że szczególnie dotykają tych, którzy są przez Boga w szczególny sposób powołani, a więc księży, zakonników, siostry zakonne, ale również osoby powołane do życia małżeńskiego. Nie należy jednak sądzić, że te fragmenty nie dotyczą wszystkich. Pan Jezus powołuje każdego człowieka do głębokiej relacji ze sobą. Przypomnijmy więc sobie te trzy etapy powołania uczniów, które dotyczą każdego z nas. Pierwszy z nich to etap świadectwa. Myślę, że każdy z nas spotkał w swoim życiu jakiegoś świadka. Kogoś, kto swoją wiarą wskazał nam na Jezusa. Czasem są to rodzice, dziadkowie, ktoś bliski z rodziny. Ale zdarza się również, że jest to ktoś inny. Ktoś, kogo opatrzność postawiła na naszej drodze życia we właściwym momencie. Jak odpowiedzieliśmy na to świadectwo? Być może tak jak anonimowi uczniowie. Z pełnym zaangażowaniem i bez wahania poszli i zobaczyli. Być może odpowiedzieliśmy jak Szymon Piotr. Pozostaliśmy całkowicie bierni. Jedynie dzięki staraniom i modlitwom świadków zostaliśmy doprowadzeni do spotkania z Jezusem. Być może jak w przypadku Filipa, Pan Jezus sam znalazł drogę do naszego serca. Ma też takie sposoby, aby dotknąć naszego serca bezpośrednio. A może jak Natanael, dyskutowaliśmy ze świadkami, wyrażając nasze obawy i wątpliwości. Ewangelia uczy nas, że niezależnie od naszej odpowiedzi, ważne jest to, żeby pozostać otwartym, aby się nie zamykać na Jezusa. Ważne jest również to, aby pielęgnować także te ludzkie relacje z innymi wierzącymi, czyli z całym Kościołem. Drugim etapem modelu powołania jest etap spotkania z Jezusem. Tutaj opisy ewangeliczne zostały owiane pewną tajemnicą. Jest tak dlatego, że spotkanie z Jezusem jest zawsze bardzo osobiste i intymne. Jedynie opis powołania Natanaela pozwala nam zerknąć w głąb jego serca. Odkrywamy, że otrzymał od Jezusa jakiś osobisty znak. Poczuł się dogłębnie poznanym przez Boga. Inną charakterystyczną cechą spotkania z Jezusem jest to, że we wszystkich przypadkach on sam wykazuje inicjatywę. Robi to z wielkiej i głębokiej miłości do nas. Natanael z kolei uczy nas, że pogłębione spotkanie z Jezusem dokonuje się na płaszczyźnie biblijnej. Dlatego naszą otwartość i gotowość na spotkanie z Nim warto pielęgnować, rozważając Pismo Święte. A w opisie powołania Filipa ewangelista przypomina, że Jezus pragnie spotkać się ze mną w mojej codzienności. Nie chce mnie odrywać od tego, gdzie jestem codziennie, gdzie pracuję, co robię, ale chce wejść w moją codzienność razem ze mną. I ostatnim etapem modelu powołania jest poznanie tożsamości Jezusa. Tutaj rodzi się wiara. Pragnienie poznania Jezusa zostaje zaspokojone. Jest to zawsze bardzo ważny moment w naszym życiu. Moment, który głęboko zapada w pamięć. Dwaj anonimowi uczniowie zapamiętali nawet godzinę. Ewangelista wspomni, było to około godziny 10:00. Ten wyjątkowy moment rodzącej się wiary domaga się tego, aby tą wiarą się dzielić. Andrzej i Filip stają się świadkami dla swoich bliskich. Andrzej dla brata Szymona, a Filip dla Natanaela. Rozpoczynają swoje świadectwo od słowa znaleźliśmy. Potem dodają swoimi słowami, kim dla nich jest Jezus. Jest to dla nas najprostszy, ale i najbardziej poruszający wyraz wiary. Ostatecznie każdy z powołanych uczniów nie tylko poznał, kim jest Jezus, ale przede wszystkim wkroczył na drogę naśladowania Go. Ich moment powołania stał się początkiem drogi, na której według zapowiedzi samego Jezusa ujrzą chwałę Bożą. Drodzy Państwo, w ten sposób kończymy nasz wykład, ale nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Wykłady na uniwersytetach mają tą charakterystyczną cechę, że pozwalają na zadawanie pytań, na zabieranie głosu. Dlatego i my w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego chcemy teraz zaprosić Państwa do rozmowy. Drodzy Państwo, podaję jeszcze numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Z zagranicy również można dzwonić 0048 56 657 0013 i taki sam z końcówką 14. Dla telewizów, którzy mają sieć w naszej rodzinie, mogą dzwonić na numer telefonu 536 600 300 lub 536 600 400. A teraz mamy już jeden telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej. Chciałem zwrócić tu uwagę o powołaniu, do którego powołuje Pan Jezus, prosząc o to, byśmy wytrwali w miłości mojej. Konkretnie mówi Pan Jezus, żeby kochać Pana Jezusa, a nie coś innego, nie gdzieś indziej. Powołuje do tego, żeby kochając Jezusa, kochać Boga i w ten sposób idzie się do miłości innych ludzi. Właśnie zaraz po tym, gdzie jest o tej miłości w krzaku, o latorośli, jest napisane, że to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Gdy człowiek traci kontrolę nad tym, kogo kocha, to Jan Paweł II pisze o tym, że treścią wolności staje się wówczas miłość samego siebie, posunięta aż do wzgardzenia Bogiem i bliźnimi. Miłość, która prowadzi do bezgranicznej afirmacji własnej korzyści, nie daje się ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości. Ten właśnie błąd doprowadził do skrajnych konsekwencji w serii tragicznych wojen, które wstrząsnęły Europę i światem między rokiem 1914 a 1945. Źródłem tych wojen były militaryzm, agresywny nacjonalizm oraz związane z nimi formy totalitaryzmu, a także walka klas, konflikty wewnętrzne i ideologiczne. Bez straszliwego ładunku nienawiści i uraz narosłego wskutek...
Dobrze, takiej... myślę, że już wiemy, na czym polega to pytanie. Pan tutaj bardzo pięknie właśnie ukazuje, poprzez przykład słów Ojca Świętego, na to, że Pan Jezus wzywa poprzez trwanie, przez ten czasownik meno, właśnie do trwania nie tylko w Nim samym, oczywiście to jest klucz, to jest najważniejsze, ale także do trwania w miłości między sobą. I to jest też bardzo pięknie ukazane w tych fragmentach, które rozważaliśmy. A mianowicie widzimy, że ewangelista podkreśla te relacje pomiędzy uczniami. A więc najpierw jest to relacja braterska, potem widzimy, że jest to relacja tego samego pochodzenia, że Filip pochodzi z tego samego miejsca, co Andrzej i jego brat Szymon. Nie są to przypadki. Właśnie chce nam pokazać tutaj ewangelista, że ta grupa uczniów poprzez te relacje wzajemne zaczyna również tworzyć pewną grupę, która w przyszłości... właśnie tym terminem Matchetai, stanie się zwartą grupą 12 apostołów. To jest bardzo ważne, dlatego że tutaj rodzi się właśnie wspólnota Kościoła. Wspólnota Kościoła nie jest tylko wspólnotą, albo można powiedzieć zbiorem indywidualnych uczniów, którzy mają relacje do Jezusa, ale jest też zbiorem, czy można powiedzieć grupą, wspólnotą osób, które mają relacje miłości względem siebie. Także bardzo dziękuję właśnie za to dopowiedzenie. I mamy już następny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta z Przemyśla.
Proszę bardzo.
Ja chciałam dać takie świadectwo. Znałam Pana Jezusa już dawno, ponieważ jestem osobą wierzącą od chrztu, a mam już prawie 80 lat, ale poprzez telewizyjny Uniwersytet Biblijny, którego jestem uczestniczką już od 5 lat, poznałam go bardzo dużo lepiej i tak samo Pismo Święte lepiej poznałam. Także cieszę się, że prowadzicie ten uniwersytet i dużo ludzi może z tego korzystać. na chwałę Pana.
Bardzo Pani dziękuję. Naprawdę jest to też świadectwo, a więc coś, co, tak jak zauważyliśmy w przypadku uczniów, co buduje naszą wiarę. Kiedy dzielimy się swoimi świadectwami, to nie tylko wskazujemy na Jezusa, ale także pozwalamy czy pomagamy innym spotkać się z Nim. Dlatego też bardzo dziękuję właśnie za ten Pani głos. Jednocześnie chciałbym teraz skorzystać z okazji, że mamy chwilkę pomiędzy telefonami, aby też wskazać na lekturę, która może poszerzyć też rozumienie właśnie tych fragmentów, które rozważaliśmy. A mianowicie jest to książka księdza profesora Henryka Witczyka Kościół Syna Bożego. Została wydana w Kielcach w 2012 roku. I jest tam rozdział 6, który jest poświęcony wcielonemu Synowi Bożemu, który powołuje uczniów. Myślę, że jest to bardzo dobra lektura dla poszerzenia właśnie tego materiału. A również i cała książka jest bardzo ciekawa, dlatego że ukazuje tworzenie się Kościoła tak, jak jest to ukazane w czwartej Ewangelii. A więc najpierw mamy powołanie, potem drogę uczniów, która oczywiście ma różne etapy i także ta droga prowadzi przez krzyż. Ale ostatecznie po zmartwychwstaniu uczniowie otrzymują od Pana Jezusa Ducha Świętego, wtedy kiedy rodzi się właśnie Kościół. I ksiądz profesor bardzo pięknie właśnie ukazuje cały ten proces w swojej książce Kościół Syna Bożego. Bardzo serdecznie właśnie zachęcam do tej lektury. Również czasem być może mamy takie pytania, które dotyczą chociażby tego, czym różnią się uczniowie Pana Jezusa od innych uczniów. Mówiliśmy tutaj właśnie o uczniostwie, o byciu uczniem. Ale jednak widzimy, że każdy rabin, można powiedzieć w starożytności, każdy ważniejszy rabin miał swoich uczniów i ci uczniowie byli zupełnie inni niż uczniowie Jezusa. Mianowicie różnili się tym, że to uczniowie wybierali sobie swojego mistrza. Podobnie jak jest to dzisiaj. Każdy uczeń, każdy student wybiera sobie uczelnię, na której chce studiować. Przede wszystkim wybiera ją dlatego, że podobają mu się treści, które ta uczelnia mu oferuje. W przypadku Jezusa jest zupełnie inaczej. To Jezus sam wybiera swoich uczniów. Nie ma tutaj precedensu. Tylko Jezus sam z siebie wybiera swoich uczniów. Jest to właśnie ta różnica, która bardzo pięknie ukazuje nam również relacje, które się buduje. Uczeń jest to ktoś szczególnie powołany przez Jezusa. Ktoś, na kogo Jezus z miłością wejrzał, którego głęboko poznał i którego zachęca do tego, aby poszedł za Nim. Te słowa bardzo mocno wiążą się właśnie z 15 rozdziałem 16 wersetu, kiedy Pan Jezus mówi: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Możemy już pomału kończyć. Drodzy Państwo, kończymy to nasze spotkanie. Bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy z Państwem rozważać właśnie te fragmenty o powołaniu uczniów. Jesteśmy powołani, każdy z nas, do bycia uczniem Chrystusa. Spotkaliśmy wielu z nas osobiście już Pana Jezusa, dlatego że jesteśmy osobami wierzącymi, odpowiedzieliśmy wiarą, ale życzę Wam i sobie, aby ta nasza droga naśladowania Chrystusa coraz bardziej umacniała naszą wiarę i umacniała nasze relacje i więzi z Chrystusem.